Lubaczowie w Parku Miejskim rozmawiamy z działaczkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. To towarzystwo działa w Przemyślu. Rozmawialiśmy o szeroko zakrojonych akcjach związanych z porządkowaniem grobów Polaków na Kresach po ukraińskiej stronie. Ciekawe, jak na ten powrót do historii, na ten sentyment działaczek i innych kresowian odpowiada branża turystyczna.
Ja tutaj jeszcze dodam, że naszym gościem jest pani Barbara Łuczkowska, przewodnik PTTK, ale również i członek oczywiście Towarzystwa Muzeum Kresów. Muzeum Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Są z nami również członkinie tego towarzystwa, pani Stefania Krupa, Jadwiga Tabaczek i Domicela Romanowska, ale zaczniemy właśnie od tych podróży. A potem
no tak,
tej
bo sentyment jest, na ile sentyment wykorzystuje branża turystyczna.
Dokładnie.
Dzień dobry. Oczywiście, że branża turystyczna wykorzystuje sentyment. No to są takie różne powody, ponieważ wydaje mi się, że bardzo ważnym powodem jest wciągnięcie nie tylko tych osób, które stamtąd pochodzą, tam się urodziły, bądź też urodziły się te osoby już tutaj, ale jednak tam chcą wracać, ale wciągnięcie w to młodzieży, zarówno harcerzy, którzy też współpracują z nami, jak i młodzieży licealnej, która jeździ na te wycieczki, powiedziałabym, w formie takiej edukacyjnej również, bo to, co jest napisane na bramie Orląt Lwowskich, że musimy przekazać to następnemu pokoleniu, bo musimy oczywiście myśleć o przyszłości, ale nie możemy zapomnieć też o tym dziedzictwie, które nam zostało dane. Więc myślę, że to łączenie pokoleń tych osób starszych i ich wnuków, które jakby naturalnie przejmują to, ten zapał jeżdżenia w te miejsca, gdzie się urodzili ich dziadkowie, którzy niewiele jeszcze może o tym wiedzą, to myślę, że to jest nasze główne zadanie.
Co pokazuje pani na Ukrainie oprócz cmentarza Orląt, oprócz Lwowa? Jaka jest trasa tych wycieczek? Jaki jest ich program?
Oczywiście Lwów jest takim miejscem, do którego najczęściej jeżdżą nie tylko ci, którzy mieszkają tuż za granicą, ale również z odległych stron naszego kraju, więc z Pomorza, z Zachodu, z Opola, z Krakowa, z Bytomia, z Wałbrzycha. Ostatnio była grupa też z Zielonej Góry, ale to są jeszcze również inne miejscowości. Przecież my wiemy, że Kresy to nie tylko Lwów, że to Kijów, że to Żytomierz, że to Kamieniec Podolski.
Ale do Żółkwi pewno też jeździcie.
No Żółkiew to już, o Żółkwie mogłam mówić bardzo długo, ponieważ wiemy, że to też miejscowość bardzo historyczna, związana z Janem III Sobieskim.
No właśnie.
Bo wiemy, że Żółkiewski to był pradziadek Jana III Sobieskiego. Tam też jeździmy, ponieważ to jest drugi Zamość, ponieważ to miasto prywatne, które trochę zostało skrzywdzone. No nie trochę, bardzo zostało skrzywdzone, kiedy po wytyczeniu nowej granicy ten Zamość miał to szczęście, że został po stronie polskiej, a Żółkiew została po stronie ukraińskiej. Tam jeszcze do 1903 roku stały pomniki Sobieskiego i Żółkiewskiego. Dzisiaj no, płaczemy za tą Żółkwią, prawda, mówiąc, tak samo jak za Lwowem. Jeśli chodzi o miejscowości poza Lwowem, Kamieniec Podolski, no to, wszystko, co opisał Sienkiewicz, no należy o tym przypominać, dlatego że to jest przecież taka podróż, jak tu już pani prezes powiedziała, sentymentalna i to nie jest tylko sentyment dla tych ludzi starszych, ale również ci, którzy uważają, że potraktują bardzo lajtowo tą wycieczkę, potem widzę, że po prostu bardzo głęboko przeżywają.
W jakiej kondycji jest tam nasze polskie dziedzictwo kulturowe? Myślę o tych obiektach, głównie o tych rzeczach materialnych, to co uda się namacać. Myślę o dworach, pałacach, kościołach, świątyniach.
No nie da się ukryć, że jest to stan katastrofalny, aczkolwiek my patrzymy na to troszkę innym okiem. Dla nas to wszystko jest piękne. Więc jak jedziemy do Podchorców, to nie widzimy tylko obrzydliwej ruiny, tylko my widzimy piękną ruinę, bo my wiemy, z czym to się wiąże. Kamieniec Podolski jest bardzo daleko od nas. Niemniej jednak robimy tak zwaną trasę sienkiewiczowską i próbujemy przypomnieć to wszystko, co zostało pisane w tej trylogii. Jeśli chodzi o Buczacz, no przecież przeczytaliśmy kiedyś, gdzieś tam, prawda, że w Buczaczu został zaprojektowany najpiękniejszy ratusz Polski. Kto go zaprojektował Jan Jerzy Pinzel i Bernard Meretyn. On jest akurat odbudowany, odrestaurowany, więc myślę, że tutaj można powiedzieć, że to jest in plus. Natomiast Stanisławów, trzecie miasto Galicji, tu bym zachęcała do podróży, ponieważ w Stanisławowie jest i kolegiata rzymskokatolicka, i cerkiew prawosławna, i cerkiew grekokatolicka, i kościół ormiański, i synagoga żydowska, a co najważniejsze, pomnik naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Trzecie miasto Galicji. To warto przypomnieć.
To teraz o tych podróżach sentymentalnych, jak się jeździ właśnie na kresy, patrząc na nie sercem i wspominając o tym, przypomnę, członkinie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Ja chciałabym powiedzieć, że głównie dzięki towarzystwu odwiedziłam swoje korzenie, ponieważ wielokrotnie byłam na Ukrainie, wielokrotnie odwiedzałam Kresy, wielokrotnie byłam we Lwowie, ale nigdy nie udało mi się być w miejscu, gdzie właśnie są korzenie mojej rodziny.
Jaka to miejscowość?
Małe miasteczko u podnóża Roztocza, z dala od wielkiego jakiegoś, w ogóle od ruchu wszelakiego, Magierów. I muszę powiedzieć, że byłam niesamowicie wzruszona i zauroczona, tym bardziej, że była ze mną moja siostra, 80-kilkoletnia, która właśnie tam się urodziła, bo ja urodziłam się już tutaj w Lubaczowie. Było to dla nas wielkie przeżycie, tym bardziej, że miasteczko robi takie wrażenie niespotykane. I to, co nas ujęło, to, że w zasadzie nie ma tam jakichś większych zabytków, nie ma tam specjalnie czegoś takiego ciekawego, ale jest specyficzna atmosfera małego miasteczka, które zostało utrzymane w pewnej konwencji urbanistycznej, zbudowane na czworokącie. Są ruiny starego kościoła z 1845 roku, który jest w katastrofalnym stanie, w tej chwili wystawiony na sprzedaż. Jest piękna cerkiew, która kiedyś była grekokatolicka, a teraz jest prawosławna z 1914 roku. I jest cmentarz, na którym są nasi potomkowie. Muszę powiedzieć z wielkim żalem, ale może to i też trochę nasza wina, że tak rzadko odwiedzałyśmy to miejsce, ponieważ były zawsze jakieś tam trudności rodzinne, turystyczne. Jest cmentarz, na którym są pochowani nasi przodkowie. Z trudem odnalazłyśmy kilka grobów. Jest tam kaplica Przenajświętszej Trójcy Świętej, w której obecnie spotykają się katolicy i tam odprawiane są nabożeństwa. Ale to, co szczególne było, to odwiedziny naszego domu rodzinnego, domu, który został zbudowany rękami naszych młodych rodziców, 30-kilkuletnich, którzy niestety musieli opuścić to miejsce.
I to właśnie takich historii pewnie panie też mają. Czy to też są historie właśnie odwiedziny tam w miejscach, gdzie urodzili się rodzice?
Tak, oczywiście. Ja się też tam urodziłam. Ja już wcześniej, bo jak były możliwości wyjazdów turystycznych do Demludów, jak to się ładnie mówiło, to jak jechaliśmy czy na Węgry, czy do Bułgarii, to zawsze staraliśmy się jechać do Lwowa. Wiedzieliśmy, że nie wolno jechać do swojej miejscowości samochodem, tylko trzeba postawić na płatnej postojance samochód i wziąć sobie taksówkę i pojechać. Któregoś tam roku pojechaliśmy z mężem i to była moja taka pierwsza podróż sentymentalna. Pamiętałam trochę ten dom, bo ja się urodziłam tuż przed wojną, więc tak dużo nie pamiętam, ale po prostu nie było kiedyś telewizji, nie było tych wszystkich nowoczesności, więc po prostu w domu się rozmawiało.
Emocje
duże. I zawsze ile razy mówię, bo z panią Marią mam trochę napięku, bo mnie ciągle wysyła, żebym coś powiedziała, a ile razy mówię, tyle razy mnie zatyka, przytyka i po prostu chce mi się płakać.
A dlaczego chce się pani płakać?
Bo wie pan, tam zostało, nie wiem, czy mi byłoby tam lepiej. Na pewno jest mi tutaj lepiej, ale ten sentyment, ta jakaś tęsknota taka niezrozumiała, niewypowiedziana. za czymś się jakoś tęskni. Ojciec mój był dobrym gospodarzem, był wójtem, był kimś tam w tym swoim zamku, małej miejscowości, w małej wsi, która leży pomiędzy właśnie Rawą Ruską, która jest bramą, jedną z bram na Ukrainę, a Magierowem, moją parafią, bo tam właśnie była moja parafia, tam gdzie pani Domka mieszkała. I potem przeszliśmy całą gehennę taką, moja rodzina jakoś bardzo była doświadczona w tej wojnie, może dlatego, bo i przeszliśmy sowietyzację, bo mojego ojca wywieźli na Sybir. Potraktowano go jako więźnia politycznego, bo znaleźli numery strzelca na strychu, więc dlatego...
Dramatyczna historia i łzy się cisną do oczu. Ale jeszcze mamy jedną historię. Pani też sentymentalnie jedzie tam.
Tak, tak. Ja już jeździłam w 1968 roku ze swoją mamą.
Do jakiej miejscowości?
Ponieważ urodziłam się w Dziewięcierzu. A Dziewięcierz to takie miejscowość składająca się z kilkunastu przysiłków. I leżała na dziewięciu górach. Na jednych z tych gór myśmy mieszkali cztery rodziny polskie, ale wokół nas byli sami Ukraińcy, ale byliśmy w bardzo wielkiej zgodzie. A jeszcze niżej była kolonia niemiecka Eisingen. I do tej kolonii też mój brat już jako 15-letni chłopak miał kolegów i Żyda, i Niemca. I razem chodzili do szkoły. I pewnego razu jeden z tych Żydów, kolegów, przybiegł, żeby go ratować. I moi rodzice 3 lata przechowywali Żyda o imieniu Salomon. Później napisał list, ale nas już tam nie było, dostał się do Palestyny. Nas tam już nie było. Napisał list, ale odebrała moja ciocia, bo moja ciocia, siostra mojej mamy, wyszła za mąż za Ukraińca i tam została. W związku z tym ten list tam doszedł, a myśmy się dopiero dowiedzieli, że on żyje, jest w Palestynie w latach 60.
Utrzymywaliście z nim kontakt?
Nie utrzymywaliśmy, bo już nikt nawet nie próbował jego szukać. To były wtedy takie czasy, że nie bardzo się trzeba było przyznawać do Żydów. W każdym bądź razie taka sytuacja. No i tam jak pierwszy raz pojechałam ze swoją mamą do swojego domu, już domu prawie nie było. Nowiutki, był w 1937 roku odebrany. Moi rodzice byli też zamożni, miał tato 20 hektarów pola, także dobrze nam się bardzo powodziło. Jak przyjechałam z mamą, uklękłam i płakałam.
Bardzo sentymentalne powroty. Ale jeszcze musimy powiedzieć o tych historiach, które właściwie ciągle o niej próbujemy powiedzieć, mimo tego, że właśnie czasami łzy się cisną, jest ciężko, ale próbujemy.
Próbujemy, bo musimy pamiętać. Ja z tymi paniami byłam w każdej tej podróży i widziałam te wielkie łzy wzruszenia i u Domci, i u pani Stefanii, i u pani Jadwigi. I proszę mi wierzyć, że myśmy się wszyscy wzruszyli, bo zwłaszcza dla pani Domiceli ten pierwszy pobyt w domu, w którym byli rodzice, siostra mówiła, tu stał bambetel, tu nasza mamusia szyła na tej maszy, w tym miejscu. Myśmy wszyscy płakali i to są te podróże, ale też pamiętamy, że musimy mówić o historii. 11 lipca 1943 roku na Wołyniu była tak zwana Krwawa Niedziela. Dla nas, Kresowian, jest to też data symboliczna, bo ona mówi o wszystkich mieszkańcach Kresów i ziem południowo-wschodnich, którzy zostali w bestialski sposób wymordowani przez ukraińskie bandy UPA. I dlatego też z tej okazji my już w ramach rocznicy od 3 lat Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich organizuje właśnie te obchody. Naszym hasłem przewodnim jest wiersz Mickiewicza, jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie. I dzięki wszystkim mieszkańcom Organizujemy uroczystości. 11 lipca zaczynamy o godzinie 9 rano do 15. Upamiętnienie pomordowanych przez UON-UPA w powiecie lubaczowskim przez zapalenie zniczy na mogiłach, tablicach i przypomnikach. I tutaj nawiązaliśmy współpracę i udział z nami biorą IPN Rzeszów, Harcerze, Jednostka Strzelecka Lubaczów i oczywiście członkowie towarzystwa. Msza Święta Kresowa w sanktuarium o 18:00. O 19:00 złożenie kwiatów przed tablicą pamięci Kresowian. I o 19:30 kontr. Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich do Lubaczowa na te uroczystości, na te obchody. One są ważne dla nas wszystkich.
I wiesz, Małgosiu, to co uderza w tych historiach tutaj opowiedzianych przed chwilą, to to, że żal tych ludzi bierze się z tęsknoty, a nie jest powodowany chęcią rozliczenia tej tragicznej historii. Tak. I to jest piękne i nisko paniom chylę za to czoła. Czoło. Czoło.